Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj w konwersatorium jest Tomasz Rowiński. Dzień dobry Tomku.
Dzień dobry.
I dzisiaj będziemy rozmawiali o rzeczach zakazanych, tak można powiedzieć. Tylko właściwie jakie są rzeczy jeszcze dzisiaj zakazane? Zastanawiam, zależy oczywiście gdzie, przez kogo. Wiele rzeczy, które kiedyś było zakazanych, jak się tak teraz rozejrzeć, wcale zakazane nie są. I trochę jesteśmy pod wrażeniem tego kiedyś rzuconego hasła zakazuje się zakazywać, tak, zabrania się zabraniać, coś to pokolenie 68 roku w pewnym momencie dorosło, zaczęło rządzić i coś z tego oczywiście przekonania, że należy minimalizować rzeczy zakazywane pozostało. Niemniej jakieś rzeczy zakazane pozostają i zdajemy sobie sprawę, że może zakazana jest właśnie, czy przemoc jest zakazana, no tak trochę to wygląda, że tak, wychowanie bez przemocy na pewno jest na przykład jakimś modelem, który nie jest jakąś opcją, prawda, tylko jakoś tak raczej wygląda na to, że jest właściwym wyborem. I w wielu różnych jakby obszarach, gdy pojawia się słowo przemoc, to jest słowo złe. Też z innych kontekstów, prawda? Na przykład bardzo byliśmy kiedyś dumni, że na przykład opór społeczny, czyli w sytuacji konfliktu, tak? Jakiegoś na przykład w opozycji w PRL-u, opozycji demokratycznej, że on nie uciekał się, opór nie podejmował działań zaczepnych, gwałtownych, tak? To jakby wzór oporu bez przemocy, jak się mówiło, kalkując trochę angielskie określenie violence, tak? To jest jakieś wyobrażenie, że lepiej, że to jest w ogóle może skuteczniej, ale także i lepiej moralnie, jeśli się nie zadaje gwałtu. No i właśnie, tak zdaję sobie sprawę, że wymieniam, że używam różnych słów. Przemoc, gwałt, może gdzieś przymus, nacisk, presja. To jest, jak często w naszych rozmowach, taka wyłania się taka mgławica, tak, pojęć, słów, które potocznie traktujemy zamiennie, a które pewnie należałoby precyzyjnie odróżniać. Taką mam w głowie scholastyczną skłonność, żeby starać się słowa w ich sensach odróżniać. Na przykład dla mnie bardzo ważne jest to odróżnienie między gwałtem a przemocą, bo sobie wyobrażam, że przemoc to jest bardzo często występująca i w naturze, ale także w funkcjonowaniu człowieka. Sytuacja, w której musi użyć siły, żeby przełamać jakiś opór. Tak? To nie tylko w sytuacji na wojnie, gdzie to wydaje się nam wszystkim oczywiste, ale też w wielu sytuacjach, gdzie człowiek musi moralnie również zareagować i też pojawia się sytuacja, nie ma innego jakby rozwiązania, gdzie trzeba szybko na przykład stanąć w czyjejś obronie, powstrzymać kogoś albo wręcz złamać czyjś opór, bo trzeba, nie wiem, unieszkodliwić napastnika. To jest jakaś przemoc. W moim pojęciu jest to nie tylko po prostu techniczne użycie siły, ale w tym sensie, że używając mocy, siły, przełamuje czyjś opór, tak? No a z drugiej strony jest gwałt. Chyba tak naprawdę dokładniejsze tłumaczenie słowa violence i tak naprawdę działanie bez gwałtu tak naprawdę powinno chyba się tłumaczyć. Gwałt to już jednoznacznie moralnie złe działanie, prawda? Że oczywiście używa siły, ale już nie tylko chodzi o samo złamanie kogoś, tak, czy przygwożdżenie, czy po prostu przełamanie siły przeciwnika, ale po prostu także użycie tego w sposób, który czujemy to w słowie gwałt, który oznacza też naruszenie czyjejś godności, tak powiedzmy od jednej strony, a od drugiej strony po prostu złamanie jakiejś moralnej zasady, uszkodzenie, naruszenie jakiegoś moralnego dobra. Czy ty uważasz, że ja teraz tak snuję te scholastyczne rozważania, uważasz, że to jest dzielenie włosa na czworo?
Chyba nie, dlatego że brak tych rozróżnień dzisiaj też utrudnia w ogóle dyskusję w wielu sprawach, bo no, wystarczy spojrzeć na naszą rzeczywistość. No, państwo stosuje przemoc, można powiedzieć, nieustannie, właśnie w formie przymusu często, tak? Są to różne formy przemocy, na przykład, która dotyka przestępców, tak? No, jakby nieustannie policja stosuje tego typu działania, tak? Zakuwa kogoś w kajdanki, ktoś jest przygwożdżony do ziemi, no i trudno zrezygnować z tego typu działań, które są działaniami opiekuńczymi. W gruncie rzeczy, tak? Są ochroną obywateli, czyli że państwo poprzez działanie właśnie przemocowe, użycie siły, spełnia swoje zadania, swoją naturę wręcz byśmy powiedzieli, tak? Oczywiście to dobrze widzimy, kiedy nam się mieszają te słowa, bo jednocześnie mówimy o rodzinie przemocowej, prawda? Czyli o rodzinie, gdzie czy to psychiczny, czy bezpośredni fizyczny sposób, któryś z członków terroryzuje, tak, byśmy powiedzieli, czyli że no, dokonuje gwałtu na innych członkach rodziny. No i jeżeli tego nie rozróżnimy, no to trudno w ogóle rozmawiać o różnych formach przymusu, czy przemocy, czy siły, tak? Ponieważ albo nie dostrzegamy, nie będziemy dostrzegać części rzeczywistości, to znaczy, że jakieś formy przemocy, przymusu są po prostu konieczne w życiu społecznym i one się realizują i nikt z nich nie zrezygnuje, tak? No albo jakby będziemy w ogóle każde mówienie o jakimś działaniu takim siłowym piętnować jako złe, no tylko, że wtedy nam się rozpada społeczeństwo, można powiedzieć. No
właśnie, jest gdzieś chyba w tle tego, zawsze takich tematów, w tle znajduje się to generalne odróżnienie, czy różnica postaw, różnica koncepcji dotyczących tego, czy jesteśmy w punkcie wyjścia, do czegoś jakby zobowiązani wobec innych i wobec tej całości, do której ewentualnie należymy, no bo to oznacza, że w przypadku, gdyby ktoś to swoje zobowiązanie lekceważył, właśnie gwałcił, naruszał i tak dalej, to jakby wyczuwamy, że z drugiej strony są jakieś formy przymusu, są jakieś formy nacisku, które mogą być użyte, żeby szkodliwe to działanie zostało powstrzymane, albo żeby do jakiegoś działania człowiek został przymuszony. Tak? Są takie obszary życia społecznego, w których no, przynajmniej do niedawna było rzeczą jasną, że chociaż są nieprzyjemne, tak? To mimo wszystko jakoś niezbędne. Nieprzyjemne, no to dla jednych znaczy, no cóż, nie zawsze obowiązki są przyjemne, tak? A ktoś inny powie, no nieprzyjemne i w ogóle nie rozumiem, po co to jest, ale ostatecznie jakiś porządek musi być, tak? Różnie ludzie sobie uzasadniają i rozumieją, ale jest jakieś przekonanie, że jest obszar takiego przymusu, który jest niezbędny, inaczej życie społeczne się rozsypuje. No ale dlaczegoż nie? Po drugiej stronie mamy, podejrzewam, również taki sposób myślenia, w którym się mówi, właściwie punktem wyjścia jest taki stan zero, negocjacyjny stan zero. No jak się do czegoś zobowiązuje, albo może powiedzieć w moim imieniu ktoś, kto mnie reprezentuje, się zobowiązał, to dopóki ja tego nie renegocjuję, tak, to właściwie mnie zobowiązuje to, do czego aktualnie jestem przekonany i co jakby też mogę wobec siebie udowodnić, że jest na moją korzyść, tak, na moją korzyść. Jeśli pewnego dnia zdaję sobie sprawę, że na przykład zostałem namówiony do zobowiązania jakiegoś, a to nie jest na moją korzyść, to właściwie mogę powiedzieć, no cóż, ja teraz w sposób obywatelski protestuję wobec tego, nie ruszajcie mnie.
Chyba te dyskusje o przemocy trochę wynikają z pewnych takich sprzeczności wewnętrznych tej kultury liberalnej, na której żyjemy, tak? Która co do pewnych postulatów miała być taką kulturą czysto deliberatywną, tak? Czyli właśnie polegającą na nieustannym po prostu dyskutowaniu stanowisk, czy nieustannym takiej aktualizacji jakiejś umowy społecznej, kompletnie bez użycia przemocy. Może być trochę jak u Kanta, tak? Jest ten model taki idealny świata kupców, tak? Gdzie wszyscy wszystko mogą i nie używają do tego żadnych innych sił, plus w pewnym sensie bez takich pozytywnych, tak, aspektów, czyli jakiegoś tam korzyści ekonomicznej, właśnie pokoju społecznego, tak? Bo to jest ku wiecznemu pokojowi, tak? Esej Kanta. Więc wydaje mi się, że to jest dobry przykład pewnego takiego ideału, który jednak no, ma swój taki element utopijny, tak? To znaczy ostatecznie jednak okazuje się, że nawet państwo liberalne, nawet jeśli jestem tylko stróżem, prawda, jak to taka była formuła często powtarzana, no to ten stróż właśnie jest tylko od stosowania przymusu. Ostatecznie okazuje się w takich jakichś sytuacjach, które są skrajne. Natomiast to, że nie odróżniamy tak często właśnie jakby siły, stosowania siły, czy właśnie stosowania tej przemocy, która jest użyciem siły od gwałtu, jakby sprawia, że w ogóle nie możemy dyskutować na przykład o tym, co jest jakoś tam właściwym działaniem społeczeństwa niemal, tak? Znaczy to zupełnie rozkłada zdolność ocenienia niektórych sytuacji, jakichś właśnie na przykład starć w sferze publicznej, tak? Manifestacji, tak? Ponieważ wtedy pojawia się człowiek, który mówi, ależ to wszystko jest przemoc i powinien być tylko pokój. To jest jedyny stan, o którym możemy rozmawiać. No jakby nie ma mowy o ocenieniu właściwie danych sytuacji.
Wracamy do naszej rozmowy o przemocy, gwałcie, presji. Te trzy słowa wymieniam, żeby pokazać trzy rzeczy, które trochę już w pierwszej części rozmowy staraliśmy się pokazać, że nie są tym samym, nie są dokładnie tym samym. Mi się wydaje, że też jeszcze jeden aspekt, bo mówiliśmy o z jednej strony społeczeństwie, czy myśleniu o społeczeństwie jako pewnej całości, z drugiej strony o społeczeństwie jako zespole atomów, które ze sobą jakoś tam negocjują, prawda, swoją sytuację. To są dwa różne podejścia i z tego pewnie też będzie wynikało inne rozumienie przymusu, presji. Zwracam uwagę, że niekoniecznie to będzie oznaczało, że ci pierwsi, którzy rozumieją społeczeństwo jako całość, to oni będą zawsze za naciskiem i presją, a ci drudzy, którzy mówią o negocjacjach, zawsze będą za swobodą i wolnością. Tylko wydaje mi się, że to po prostu tworzy zupełnie inne rozumienie wolności i przymusu. Prawda? Może się przecież zdarzyć, że w tym społeczeństwie, które się ciągle negocjuje, jednostka ciągle ustanawia swoją nową sytuację wobec innych. W którymś momencie, wiele razy tak było w historii, tak? Okazuje się, że ta zadowolona, oczekująca respektowanie swoich praw jednostka staje się realnie za słaba, tak? Żeby w tych negocjacjach zwyciężać. Przegrywa, staje wobec instytucji, która jest potężniejsza, która potrafi ją po prostu przyciskać i wymuszać na niej różne stanowiska, nie mówiąc wprost, że to jest przymus, nacisk, tylko po prostu stosując właściwe sobie zabiegi przystosowywania społeczeństwa. Tak? I teraz, jak mówiłeś o Kancie, gdybyśmy otworzyli Rousseau, piewce wolności i swobód społecznych, to on z kolei nie ma złudzeń, że są takie niewielkie społeczności w jego czasach, jak mu wydawało, w których można eksperymentować z wolnością i swobodą, ale generalnie są takie szerokie obszary życia społecznego i takie kultury, takie ludy, na przykład my Polacy byliśmy przez Rousseau tak uważani, że są takie społeczności, w których to się nie sprawdzi, w których właściwie trzeba wprowadzać absolutyzm, zdecydowane rządy przymusu i tak dalej. Krótko mówiąc, bywają liberałowie, którzy wcale nie stawiają na brak przymusu, prawda? Tylko uważają, że on jest sposobem poskramiania bestii, zwierząt. Tam, gdzie udaje się ludzi przekształcić w aniołów, to oczywiście ideałem jest wolność, ale zasadniczo to nie są regularne i stałe sytuacje, w związku z tym zawsze trzeba to państwo minimum, czy też to państwo silne, tak, pilnujące z pozycji różnych praw, no ono jest w pewnym momencie w stanie wyjść z pozycji łagodnego wartownika i stróża i po prostu nagle zaskoczyć nas niewiarygodnym gwałtem. Ale na godzinę, dwie, trzy, dzień, Patriotic Act, jakieś różne rozstrzygnięcia prawne, które po prostu mają zabezpieczać wolność, a tak naprawdę są szerokim instrumentarium przymusu.
No w ogóle można powiedzieć, że prawo jest pewnego rodzaju instrumentarium przymusu i nawet można powiedzieć, że w społeczeństwach liberalnych tym bardziej, bo prawo jest postrzegane jako to narzędzie, które ma nieustannie rozdzielać różne tożsamości, żeby one się między sobą nie biły właśnie, można powiedzieć, tak? Znaczy prawo, które ma w jakiś sposób ograniczać przemoc, jest nieustanną przemocą, ponieważ bardzo często w sposób arbitralny, tak, wchodzi pomiędzy relacje, między jednostkami, czy pomiędzy tożsamościami i w jakiś sposób w gruncie rzeczy siłowy, znaczy kto kogo bardziej przepchnie w sferze publicznej, ustala granice. Jak definiujemy, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo, no dobrze to widzimy, prawda? Co jest dozwolone w moralności publicznej, co nie jest dozwolone, co jest dozwolone w rodzinie, tak? To wszystko jakby w takim pewnym modelu idealnym, ale i w praktyce społeczeństwa liberalnego wynika z tych nieustannych tarć, tak? Tej przemocy często poza fizycznej, nieustannej walki w sferze publicznej, tak? Której efektem są jakieś ustalenia prawne, są to takie kolejne przegrody, tak? Znaczy, można powiedzieć, taka niesamowita ekspansja prawodawstwa jest charakterystyką właśnie nowoczesnego państwa i jeszcze bardziej nowoczesnego państwa liberalnego, gdzie stara się uniknąć jakiejś takiej woli nadrzędnej, która miałaby rozsądzać na przykład w porządku roztropności, czy czy natury ludzkiej, tak? Jak sprawy się mają, tylko jest takim właśnie nieustannym ścieraniem się różnych sił. I tego się na przykład nie zauważa, tak? Że to jest pewien mechanizm, na którym oparte jest społeczeństwo liberalne, która jakby w teorii odrzuca jakikolwiek porządek nadrzędny, na przykład w sferze moralności publicznej, czy w ogóle moralności, i jednocześnie na to miejsce wpuszcza nieustanną, prawda, homo homini lupus, tak? Jak mu pisał Hobbes, czyli że tę zasadę, że człowiek człowiekowi wilkiem, ale Hobbes mówił o tym też w takim sensie, że owszem, to była taka zasada tego społeczeństwa przedpolitycznego, ale ona wraca do tego społeczeństwa politycznego, tylko w nieco taki bardziej cywilizowany sposób, to znaczy, że już nie bijemy się między sobą w bezładny sposób, tylko mając nad sobą lewiatana, tego stróża, prawda, państwo, nieustannie spieramy się o to, kto bardziej nagnie na swoją stronę narzędzia przemocy, jakim jest prawo, niewątpliwie, tak? No, szczególnie prawo, które jest jakby właśnie pozbawione jakiegoś trwalszego odniesienia, nie wiem, do prawa naturalnego, do jakiegoś porządku uniwersalnego, no to wtedy ono staje się tylko taką pałką regulatywną, tak? Która właśnie może właściwie działać na zasadzie swobodnej przemocy. Znaczy, w sumie można ustalić wszystko, tak? Jeżeli ktoś jest w stanie coś przeprowadzić swoją siłą, swoją przemocą przez sferę publiczną, jakiś pomysł, to właściwie on może zostać zatwierdzony w swobodny sposób. Znaczy to jest, myślę, oczywiście pewien model idealny, tak? Nigdy tak społeczeństwo dokładnie nie działa, ale myślę, że to są takie mechanizmy i ten kolejny paradoks społeczeństwa liberalnego, który jednocześnie mówi, że nie ma przemocy, a z drugiej strony całe jest podszyte tego rodzaju przemocą, która się opiera na nie wiem, na posiadaniu odpowiednich zasobów finansowych, tak? Symbolicznych i tak dalej, i tak dalej.
No tak, bo mówimy tutaj nie tylko o ścieraniu się interesów poszczególnych jednostek, które chcą odnaleźć siebie, tak? Swoje sprawy, swoje interesy, swoją przyjemność, swoje zadowolenie, swój dobrobyt, jakoś uratowany, tak? W życiu społecznym, ale też mówimy po prostu o wpisanej w logikę tego systemu konkurencji wartości, tak? Czy przekonaniu, że ponieważ nie, jakby dokładnie, że nie ma już, nie można już wykreślić jakiejś hierarchii celu ostatecznego, dóbr, które do niej prowadzą i tak dalej, tylko mamy już do czynienia z ludźmi i grupami, które definiują sobie to, co spośród różnych wartości cenią bardziej, tak? Przy czym wszyscy zgadzają się co do tego panteonu, to taki politeizm wartości, wszyscy zgadzają się że co do panteonu, że boska jest i sprawiedliwość, boska jest i wolność, boska jest tolerancja, równość, ale no wszyscy też wiedzą, że nie ma w tym jakby takiej możliwości, nie ma, że pozwolę sobie dalej te teologiczne analogie, nie ma komunii Trójcy Świętej, tylko jest panteon, jest wielu różnych bogów, oni się ze sobą spierają, walczą, podstawiają sobie nogę, zdradzają się, pożerają i tak dalej.
Usiłują uzyskać dominację.
Coś na kształt tego.
Tak? Podporządkowanie.
Coś na kształt tego w świeckiej, już zupełnie nieteologicznej formie, występuje potem w świecie wartości. Ludzie sobie wybierają sprawiedliwość albo wybierają wolność. Bardziej sprawiedliwość, bardziej wolność. To oznacza oczywiście jakiś nieustanny ruch, napięcie, byśmy powiedzieli, żywioł demokracji, bo debatę, prawda? Nieustanne ścieranie się racji. Ale jeśli ścieranie się racji, to widzisz, w naszej rozmowie słowo przemoc, przymus, nacisk znowu jakby bardzo się szeroko otworzyło na różne sensy, tak? Nie zgadzamy się w debacie, padają ostre słowa, widać, że przy pomocy zabiegów jakby to powiedzieć bardziej takich no, różnych podstępów retorycznych ktoś zyskuje powodzenie, no ale tego nie nazywamy przemocą, ale ostatnio mówi się o hejcie, prawda?
No właśnie, to jednak jest to przemoc, to jest po prostu przemoc w sferze tak. publicznej, tak? Oczywiście zwykle jest to jakiś daleko posunięta agresja słowna, ale mam wrażenie, że ta granica jest coraz bliżej zwykłej debaty. To znaczy, że już w ogóle opinia krytyczna czy polemika okazuje się często hejtem, tak? Czyli jakby pewien ideał liberalny, deliberatywny, o którym sobie powiedzieliśmy, gdy sięga nazwijmy to bruku, często okazuje się po prostu przepychanką słowną, a w poważniejszej polityce jakby przepychanką pomiędzy tożsamościami, które po prostu szukają sposobu dostępu do władzy, tak? No i to jest przemoc, tak? I kiedy jakby nie ma tej dyskursywnej części, czy ta dyskursywna część zanika, powiedziałbym, że to się już ociera o pewien rodzaj gwałtu, tak? Gwałtu na oponentach na przykład politycznych, tak? Ale czy same starcia, sama taka przemoc już jest zła, to oczywiście można by dyskutować, bo pewnie byśmy powiedzieli, że jednak nie. To znaczy,
chyba
że,
nie, chyba
że jednak
na tym
jest,
polega debata.
Na tym polega demokracja też, prawda? Mhm. To znaczy, że staramy się na przykład racjonalnym argumentem kogoś przemóc.
Dokładnie.
Przemóc, tak? To mamy to słówko przemóc, które jest bardzo bliskie do przemoc, ale jakby opisuje nam coś innego, czyli kogoś jakby przekonać na swoją stronę albo jakoś osłabić jego argumenty, tak? Jakoś je pokazać ich na przykład wiotkość, tak? Czyli mhm. czy nieskuteczność w jakimś tam sensie w odniesieniu do prawdy czy do jakichś działań. Więc wydaje mi się, że to jest nam to słowo potrzebne i jego takie całkowite wypychanie ze sfery publicznej, znaczy tworzy nam taką sytuację zakłamania, ponieważ daje wtedy narzędzia tym, którzy mają jakąś przewagę, powiedzmy, polityczną, do tego, żeby każde działanie swoich oponentów nazwać przemocą i w ogóle wykluczać rzeczywistą demokratyczną no przemoc, tak? Ale tą, która jest częścią debaty, tą normalną, normalne ścieranie się racji.
No, wydaje mi się, że w momencie, w którym, tak jak powiedziałeś, rzeczywistość zaczyna się zakłamywać, w sensie, że jakby w ogóle się nie będzie przemocy. Żyjemy w świecie, w którym nie ma przepychanek, nie ma przemocy, ludzie nie próbują używać siły, żeby złamać oponenta i tak dalej, i tak dalej. To się w takim świecie te wszystkie elementy przemocowe odnajdują, tylko że przechodzą na inny poziom. No, samo w sobie może okazywać się, to nie jest dla mnie oczywiste, tak jest, nie jest, ale że to może się okazywać jakoś pozytywne, bo na przykład zamiast tam, wiesz, w dwudziestoleciu międzywojennym ktoś ostro ze sobą dyskutował, to potem gdzieś się okazywało, że gdzieś go rzeczywiście w ciemnej ulicy bojówkarze dopadali, tłukli kijami. Generalnie rozumiano, że to jest element walki politycznej. Dzisiaj jesteśmy mimo wszystko, już takie rzeczy się zdarzają, znowu się zdarzają, ale jesteśmy mimo wszystko jakoś generalnie przekonani, że nie powinny się, że na tym nie polega ani życie polityczne, ani jakieś przepychanie swoich racji, że to nie wystarczy być na tym polu sprytnym. Niemniej to oznacza, że ten spryt, który się przejawiał w użyciu łokci, kastetów i tak dalej, że ten spryt przenosi się trochę na inny poziom takich jakby zręcznego, jak się mówi, pod stołem, tak, po kostkach kopania oponenta. Czyli no, z jednej strony w świetle Jupiterów, prawda, żadne niby granice nie są przełamywane, a jednak samo światło Jupiterów jest inaczej ustawiane, a jednak inaczej ustawiany jest głos oponentowi, a jednak inaczej jest on przyginany w trakcie rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Jest to rodzaj niematerialnej formy, tak?
Mamy całą kulturę pozwów, prawda? Wobec publicystów na przykład, czy gazet, tak? Znaczy zamiast kogoś przygnieść, prawda, w bramie, to się wytacza mu sprawę, która może się tam... jest oczywistym psychologicznym obciążeniem dla środowiska czy dla jednostki.
Wracamy do naszej rozmowy o przemocy, gwałcie i presji w życiu społecznym. Skończyliśmy naszą rozmowę w drugiej części z spostrzeżeniem, że się zdarza tak, że przemoc i gwałt jakby giną z tego obszaru materialnego, jakby przestajemy widzieć, no krew nie płynie z nosa, ktoś nie utyka, bo został pokopany, no to się zdarza, ale to już są tak rzeczy wyjątkowe i rzadko się pojawiające, że wręcz aż jak coś takiego się zdarzy, nam się wydaje, jakby wybuchła bomba atomowa, tak? To gdzieś tam na przykład jest jakaś przepychanka w jakichś manifestacjach ulicznych. Jeśli dzisiaj zdarzy się, że ktoś zostanie przy tym poturbowany i jeśli zdarzy się, bo to jest niezbędne, że zostanie to pokazane przez kamery, tak? I jeśli zostanie opatrzone odpowiednim komentarzem, to wtedy oczywiście to wygląda, jakby właśnie wybuchła bomba atomowa. Ludzie podnoszą ręce, mówią, to nie możliwe, wszyscy musimy być przeciw przemocy. Musimy się tutaj połączyć ponad podziałami, żeby tu wykluczyć przemoc.
Najważniejsze, teraz jakieś echa zagłady się pojawiają,
tak,
prawda?
Coś takiego. Tak. Natomiast gdy rzecz się dzieje rzecz bardzo podobna, ale nie mająca efektów cielesnych, tak? Takiego naruszenia dóbr cielesnych, to jest oczywiście po pierwsze o wiele trudniej to wychwycić, a po drugie, że jest to no, czasami skuteczniejsze, prawda? Mówiłeś przed przerwą o rzeczy, które nawet jakby dopiero teraz sobie zdałem sprawę. Rzeczywiście to, co kojarzymy z wymiarem sprawiedliwości, to znaczy z tym, że no, jest rzeczą normalną, ktoś czuje się obrażony, no to na przykład wzywa przed sąd. No, rzecz normalna, kiedyś powszechna, tak? Polacy sądzili się w Rzeczpospolitej nieustannie o różne rzeczy. Niemniej to się często dzieje procedurą, staje procedurą udręczania, tak? To znaczy nie ma szybkiego, krótkiego ustalenia racji, wyroku i tak dalej, tylko jest długi proces, w którym tak naprawdę ktoś może zostać doprowadzony do kompletnego bankructwa, tak? Zniszczony, bo samo prowadzenie tej sprawy przez lata wykańcza, tak? Emocjonalnie, umysłowo. Jeśli po jednej stronie jest jednostka, po drugiej stronie na przykład jest korporacja, jakaś gazeta, nie wiem, telewizja, no to stajemy w sytuacji przemocowej, de facto. Chociaż ta przemoc oczywiście jest jakoś tam ograniczona, no nic się takiego nie dzieje krwawego.
No mieliśmy ten proces Joanny Neufeld, który był dosyć głośny swego czasu, tak? Kiedy ona oskarżyła o jakieś finansowe powiązania pomiędzy polskimi środowiskami, powiedzmy proaborcyjnymi, a jakimiś zagranicznymi ośrodkami finansującymi tego typu akcje. No i ten jej proces ciągnął się latami. De facto wykluczył tą publicystkę z życia no, publicznego, tak? Znaczy ona się właściwie po tej akcji, wieloletnim tym procesie, w ogóle wycofała,
nie
tak?
Nie podniosła.
Oczywiście tam mogłyby stać za tym inne wybory życiowe, ale jednak jakby skutek został osiągnięty. Znaczy człowiek o bardzo dużej odwadze takiego publicznego dyskutowania i podnoszenia trudnych argumentów i oczywiście ostrych starć jednak został złamany, tak? I zupełnie jakby wycofał się z dyskusji.
To tylko jeden z przykładów. Pewnie można by było znaleźć inne i jakby też z tym czy innym wektorem. Natomiast no to jest zwrócenie uwagi na fakt, że proszę szanownych państwa, przemoc i gwałt mogą się na naszych oczach i w naszej rzeczywistości odbywać w sposób bezszelestny. Tak? Po prostu nie ma reportaży z obdukcji lekarskich i ze szpitala. Nie ma zabitych, no nie ma, jak się wydaje, rannych, a z drugiej strony są ludzie, którzy tracą głos, tracą swoje miejsce w życiu publicznym. No, nie będziemy wymieniali już nazwisk, ale to były także w dziejach III RP przypadki ludzi, którzy zostali skutecznie wyeliminowani na lata z życia publicznego na zasadzie nie wyroku żadnego sądowego, tylko na przykład bardzo skutecznego pomówienia medialnego. Ludzie, którzy przestawali być osobami życia publicznego. I prawdę mówiąc, wszyscy albo ogół społeczeństwa mieli o tych ludziach obraz tych ludzi kompletnie wypaczony, nieprawdziwy. Dokładnie można powiedzieć, że możemy użyć tutaj tego wyrażenia, że słowa ich złamały ludzi. Prawda? Nie trzeba było innego rodzaju przemocy. Wystarczyła tego rodzaju.
Czyli to był gwałt.
No, coś w tym rodzaju. Tak, właściwie nie przemoc, no tylko gwałt.
Pytanie
tak.
Właśnie, czy, bo my tak teraz używamy cały czas tego sformułowania właśnie. Przemoc na każdą sytuację, tak? Czyli, że tak. Trochę sami wpisujemy się w to mówienie.
Ten schemat.
Tak, ale być może, że po prostu przemoc też potrzebuje swoich przymiotników, tak? Znaczy do określenia w zależności od sytuacji. To znaczy, że może być
niesprawiedliwa przemoc.
Albo sprawiedliwa, która, nie wiem, wypycha najeźdźcę z kraju, tak? No bo przecież to też są takie konkretne sytuacje historyczne, tak? Kiedy się broni jakby tkanki własnej kultury, ale i życia biologicznego.
No ciągle obchodzimy rocznicę zwycięskiej albo niezwycięskiej przemocy, tak? Jak się obchodzi rocznicę Powstania Warszawskiego, to obchodzimy rocznicę, w której ludzie, którzy wystąpili do tego powstania, mieli zamiar niszczyć Niemców. Nie mieli zamiaru po prostu, jakby to powiedzieć elegancko, dać świadectwo uniwersalnym wartościom. Jak to niedawno usłyszałem, to oczywiście prawda, do tego zmierzali, ale tak naprawdę ich bezpośrednim tym, do czego biegli tego dnia, to było, gdyby ich zapytać, to było wyrzucić Niemców z Warszawy, niszczyć Niemców i tak dalej. To język precyzyjnie opisywał.
Zabijać po prostu.
No tak, trzeba powiedzieć tak, no tak jak na tekstach z tamtego czasu mamy świadectwa jasnej co do tego smutnej, ale konkretnej świadomości. Walka na tym polega. Więc oczywiście nawet można powiedzieć, ubolewamy, że tego rodzaju uderzenie, że te uderzenia okazały się nieskuteczne i że nie udało się opanować Warszawy, że nie udało się wyrzucić Niemców z Warszawy i tak dalej, i tak dalej. To trudno inaczej opisać, jak w języku, no nawet nie właśnie przymusu, tylko jednak przemocy, użycia siły. Użycie siły było wtedy rzeczą niezbędną. Wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu w rozmowie, w którym trzeba było powiedzieć, że świat, który pozbywa się tego odróżnienia. Przemoc i gwałt staje się w pewnym momencie światem ludzi bezbronnych w sytuacji konfliktu, takiego konfliktu, który jest naprawdę groźny. To jest trochę tak, że kiedyś się śmialiśmy z pacyfistów, tak, którzy na przykład na Zachodzie manifestowali w obronie Związku Radzieckiego, bo uważali, że jest on przedmiotem bezprecedensowej agresji sił kapitalizmu. I teraz oczywiście tam dyskutować te wszystkie konflikty między Ameryką i Związkiem Sowieckim, to były konflikty także pewnych interesów
tych partykularnych. Spraw, tak.
Niemniej, jak się siedziało w środku obozu sowieckiego, to się miało świadomość, że każde uderzenie w system sowiecki jako system, tak, jest jakoś uderzeniem na rzecz wolności, tak, tych, którzy siedzą w więzieniach. Więc można powiedzieć, ta historia do nas wraca i wróci. Sytuacja, w której ludzie są przekonani, że przemoc jest słowem przeklętym, tak, że po prostu w ogóle nigdy się nie używa przemocy, stają w niektórych sytuacjach z rozłożonymi rękami, no nie wiedzą, co możemy zrobić. Gdzieś tam życie ludzkie stało zaatakowane. Co można zrobić? Urządzić marsz przeciw przemocy, prawda? Ale to nie jest adekwatna odpowiedź. Oczywiście żyjemy w czasach, w których generalnie, co do zasady, państwo ma monopol na przemoc. Czyli no nie urządza się, na przykład, to chyba bardzo dobrze, że do tego doszliśmy.
Samosądów.
Nie urządza się ani samosądów, ani nie urządza się jakichś spontanicznych grup, które będą się posługiwały przemocą, bo muszą odpowiedzieć na jakiś gwałt. To zrozumiałe. Niemniej moment, w którym na przykład samemu państwu odmówilibyśmy przemocy, możliwości stosowania przemocy. Tak? Był taki, nie wiem, czy pamiętasz, cała ta dyskusja, gdy w Hiszpanii, tak? Był taki moment, że kraj Basków chciał się tam po raz kolejny odłączyć. Czy to jest jak zwykle dyskusja, kto ma prawo, kto nie ma prawa. Państwo broniło swojej jedności, tak? Używało do tego policji. Bardzo łatwo jest pokazać ludzi, którym płynie krew z nosa, policję z tarczami i pokazać to jako jednoznaczny obraz, kto ma rację. Rację mają ci, którym płynie krew z nosa.
No, nawet ostatnio u nas mieliśmy taką sytuację z jednym z napastników. Prawdopodobnie mordercy, którego policja twardo ujęła wedle zresztą przepisów ustawy i tak dalej, ale zbudziło to ustawę, że godność została mu odebrana, ponieważ został wyprowadzony w majtkach i został przyciśnięty do ziemi, tak? Podczas gdy jego wina niemalże na starcie była oczywista. No, oczywiście, że sąd musi być przeprowadzony, ale ustawa o stosowaniu przemocy w takich wyjątkowych sytuacjach przez policję jednoznacznie określa prawa policji w tej sprawie i nikt jakby nie kwestionuje w ogóle tej ustawy, poza jakimś moralnym oburzeniem, które się przetoczyło przez media społecznościowe i które się powtarza regularnie.
No cóż, z całą pewnością to, że żyjemy w świecie, w którym włożono wiele starania, żeby ograniczyć sytuację przemocy, jest wielkim dobrem, które ułatwia nam wszystkim życie i powoduje, że zapewne możemy żyć godniej. Niemniej rozmawialiśmy tutaj o sytuacjach, w których oznacza to po prostu wrzucenie słowa przemoc, presja, nacisk do jakiegoś piekła, z którego tylko czasami w tajemnicy, tak, trochę jak w świecie, w którym nikt nie mówi, że istnieje, tak, wyciąga się jakieś instrumenty i używa ich, ale udaje się, że tego nie ma. Tak. To rozmawialiśmy o tym, że ta fałszywa świadomość przemocy, nieumiejętność odróżnienia jej od gwałtu, niechęć do tego, żeby odróżniać w tym przypadku, że to wszystko czyni nas moralnie bezbronnymi w sytuacji, w której, jak się wydaje, mamy obowiązek wystąpienia razem, solidarnie, w obronie na przykład słabych, tak? Najsłabszych, których konkretnie w sytuacji takiej czy owakiej, w autobusie albo w czasie wojny, trzeba dać nie tylko świadectwo jakiejś bezkształtnej, po prostu ogólnej, abstrakcyjnej odwagi cywilnej, no ale takiej, która również po prostu wie, że używa się wszystkich dostępnych, możliwych, cywilizowanych, moralnie słusznych środków, żeby powstrzymać gwałt. Dziękuję ci, Tomku, za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Dziękuję państwu za uwagę i jak zwykle zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.